dobre rzeczy.
To bardzo dobre rzeczy. Kapustę mamy taką wigilijną z grzybami, mamy gołąbki też, mamy gołąbki mamy z sosem, mamy barszczyki łóżka, mamy śledzie, ryby, rybę po grecku.
Ciasto. Bigos, ciasto, barszczyk
jajka
był,
jajka barszczyk,
wędlinę, sałatki, tradycyjnie różnego rodzaju przystawki.
Tak. Spotykamy się często, a teraz tradycyjnie już co roku. W czasie świątecznym całe nasze tu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej. Wszyscy składamy sobie życzenia, jesteśmy wszyscy razem. Przyszykowujemy, każda coś tam naszykowała i się tak spotykamy.
W kuchni krzątanina i gorączkowe przygotowania do spotkania wigilijnego, a w kolejnym pomieszczeniu XIX-wiecznego dworu w kominku rozpalany jest ogień.
Mamy na razie ten dworek pod naszą opieką. Wójt to nam zaserwował i pozwolił nam korzystać. My to dbamy o to.
Henryka Jaremek.
I dzięki przychylności pana wójta gminy Żółkiewka został zmieniony dach i okna w dworku.
I łącznie właśnie z kołem owieckim dbamy. I oni tak teraz zrobili tą salę, gdzie jesteśmy.
Została zremontowana sala, w której teraz siedzimy. Są zakupione stoły, ławki.
Agnieszka Zbrońska.
Mamy kominek, a kominek mamy z projektu, który żeśmy organizowali w 2011 roku. Jest to piękna inwestycja i liczymy na to, że będzie więcej inwestycji takich.
Tańczące w kominku płomienie sprawiają, że w wychłodzonym pomieszczeniu robi się coraz cieplej. Iskierki rozpalają wyobraźnię. Tak samo jak teraz odbija się ciepły blask od twarzy kobiet, tak dawniej ogień musiał malować kolorami oblicze człowieka, dzięki któremu to miejsce istnieje, a współcześni nie pozwalają, by zniknęło z pamięci, choć skazane było na niebyt. Z ognia powoli wyłaniają się brązowe oczy, bujne ciemne włosy i biała koszula z wysokim kołnierzem.
Młody mężczyzna w takim czarnym surducie z wysoko postawionym białym kołnierzem, w tak elegancko wywiązanym fularem pod szyją, z zarzuconą tak fantazyjnie peleryną czy płaszczem w takim ciemno-oliwkowym kolorze. No fryzura też dosyć wyszukana jak na tamte czasy, bo dosyć długie włosy, tak luźno puszczone, loki zakrywające tutaj uszy, czoło, twarz szczupła, patrząca dosyć śmiało, czyli no, mężczyzna elegancki, pewny siebie.
To, co się dzieje za postacią, nie? Że te brązy takie głębokie, ale to są brązy nie wyciągnięte z brązowej farby, tylko to jest łamanie, to jest ileś kolorów ze sobą tak zbudowanych, że one tworzą taką lekką mgiełkę, że ta twarz wydobywa się z tej ciemności, ale to nie jest czern, to nie jest takie tubulne, to nie jest takie prymitywne. Tam jest ogromna szlachetność właśnie tego smakowania kolorem.
Benek Chomziuk, artysta malarz.
Ta delikatność tej struktury, cały czas czujemy, że to jest skóra. Z tego przenika ten delikatny, świeżo wygolony zarost. To jest naprawdę duża sztuka. Jak zrobić tak skórę? No całe dnie się na akademii studiuje, żeby coś, no już dzisiaj nie, kiedyś tak robiono, że uczono jakby tych podstaw, jak dobierać kolory, jak kłaść te laserunki. Kukolar był, no widać, że to absolutnie ten facet był akademicko wykształcony na najwyższym poziomie, bo on jest naprawdę dobry technicznie.
Mamy drogę taką dosyć długą.
W Muzeum na Zamku w Lublinie zachował się portret właściciela dworu w Olchowcu, Ludwika Preszla.
To jest portret pędzla Aleksandra Kokulara. To był uznany malarz pierwszej połowy XIX wieku w Polsce.
Bożena Kasperowicz, kustosz Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
Malarz, który jeszcze malował w stylu akademickim, był świetnie wykształcony. Związany był ze środowiskiem warszawskim. Pierwsze nauki pobierał u Zygmunta Fogla, takiego malarza pejzażysty. Potem bardzo szybko, jako taki uzdolniony, dobrze zapowiadający się artysta, pojechał na nauki do Wiednia i tam kształcił się u wybitnego portrecisty Jana Chrzciciela Lampiego. Był uznany również w Europie, ponieważ był członkiem Akademii Świętego Łukasza, takiego bardzo nobliwego stowarzyszenia. Był wziętym portrecistą, no, zamawiali u niego swoje wizerunki, no, tacy najwięksi, bo poczynając od naszej arystokracji, chociażby portret Aleksandra Potockiego, poprzez inne znane postaci, no, chociażby swojego nauczyciela Zygmunta Fogla, czy przepiękny portret Marii Szymanowskiej, aż po portrety cara czy namiestnika Paskiewicza, więc ambicją takiej osoby jak Ludwik Preszel było zapewne zamówienie portretu u takiego cenionego artysty. Sam portret Ludwika Preszla jest datowany na 1830 rok. Z tym datowaniem to jest troszkę kłopot, bo tutaj jak widać na tym portrecie, on przedstawia postać całkiem młodego mężczyzny. A jak wiemy, Ludwik Preszel urodził się w latach 70.
XVIII wieku jeszcze.
XVIII wieku, oczywiście, jak najbardziej. Jeśli to miałby być 1830 rok, no to troszkę to jest, prawda, za... Młody mężczyzna na tym portrecie, ponieważ no jak łatwo tutaj obliczyć, to w rzeczywistości miałby około 60 lat. Czyli albo mamy tutaj do czynienia z malowanym wcześniej portretem, a druga możliwość to jest taka po prostu, że został portretowany, upiększony, troszkę odmłodzony. Ten obraz należy do grupy muzealiów, które pochodzą jeszcze z przedwojennych zbiorów. Jest to zapewne jakiś dar, bo nie mamy adnotacji, że był to zakup poczyniony przez muzeum.
Ma coś Szelmowskiego w ogóle w oczach, wysunięta ta dolna warga delikatnie, dosyć mocny podbródek, silny taki, dosyć duży w proporcjach, dosyć długi nos, ostry, wskazuje na faceta, który miał chyba charakter, miał jakąś wizję swoją. Po nim od razu widać inteligencję. To nie jest ktoś przeciętny. Ja myślę, że on musiał sprawiać niezłe wrażenia, jak się przechadzał po swoich włościach, jak tam mu czapkowano na odległość, już na sam fakt, że on przechodzi, bo jakaś duma z niego bije, coś takiego właśnie dobrego, szlachetnego i mądrego.
Przygotowanie utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej zaczęło się w 2008 roku, jak był program integracji społecznej poakcesyjny Wsparcie Obszarów Wiejskich. 2,5 tysiąca gmin polskich dostało taką dotację na realizację działań integracyjnych. Gmina Żółkiewka otrzymała 84 tysiące euro. I właśnie doszedł taki pomysł nam, utworzenie świetlicy środowiskowej w budynku byłej szkoły w Olchowcu. Szkoła już nie była funkcjonalna. Budynek stał, wkoło niego jest XIX-wieczny zespół parkowy, piękne otoczenie. Należał do rodziny Preszlów. Napisałyśmy projekt, został zweryfikowany i dostałyśmy takie pieniążki. W ramach tych pieniążków były utworzone zajęcia. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Organizowane były ognisko muzyczne dla dzieci, kółko taneczne, teatralno-plastyczne kółko. Także były sportowe zajęcia dla młodzieży i dzieci. Także i my jako kobiety dojrzałe miałyśmy swoje 5 minut, miałyśmy zajęcia aerobiku. I sportowe. Przy okazji spotykałyśmy się na różne okoliczności, Andrzejki, spotkania noworoczne.
W ogóle zanim cokolwiek zaczęło się tutaj dziać, te spotkania integracyjne, dopóki funkcjonowała szkoła, to była 4-klasowa, dla dzieci były organizowane choinki, na przykład Andrzejki, wtedy rodzice się zintegrowali.
Elżbieta Majkut.
W momencie, gdy szkoła została stąd zabrana, po prostu tym rodzicom, ludziom zabrakło tych spotkań, a chęć tej integracji pozostała. No i stąd był ten pomysł, że trzeba coś zrobić, żeby te spotkania nadal były aktualne.
Postanowiłyśmy zawiązać się.
Jako zarejestrowane w sądzie stowarzyszenie to działa od 2011 roku. I w tym momencie, jak już jesteśmy tym stowarzyszeniem, no to na przykład tu była pierwsza impreza, jaka była. To było 1 kwietnia, w Prima Aprilis było spotkanie, jak ono się nazywało?
Benka Chomziuka.
Tak, to była wystawa obrazów Benka Chomziuka. To było pod tytułem Olchowiec się budzi. Nawet był nagrany film Jerzego Jacka Bojarskiego.
Po tym filmie się obudził bardzo.
Tu był obrysowany cały Olchowiec i okolica. W obrazach właśnie tego Benka Chomziuka mamy bardzo dużo okolicznych miejsc, które się panu podobały, są narysowane lub namalowane.
To do czołówki było wykorzystane. Film pod tytułem Olchowiec się budzi.
Jerzy Jacek Bojarski, redagujący niecodziennik, pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Ten kogut właśnie dał sygnał Olchowcowi do tego, żeby się przebudzić, bo właściwie no w zimie ludzie na wsi mają mniej zajęć, tyle co obrządek zrobić. Dzień jest krótki, mogą poświęcić się czemuś innemu. Ja uważam, że warto pokazywać takie rzeczy niecodzienne, niszowe. Pokazać ludzi takich, nad którymi się właściwie nikt nie pochyla. No właśnie takie kobiety, które postanowiły w przerwie od prac polowych w zimie założyć stowarzyszenie. Ja uważam, że ja powinienem te kobiety wspomóc. I oczywiście pierwsza myśl to Benek. Jego porwałem, on nawet nie wiedział, gdzie jedzie. I to było właśnie dobre, bo w artyście musi być to napięcie.
Po drodze ten mi wyjaśnił, że jedziemy zasadzić różę, ale od razu dodał, tam różę zasadzić każdy głupi potrafi. Ta róża ma zakwitnąć. I tak się zaczęła nasza przygoda, bo pojechaliśmy po prostu pod ten dworek. Ja nic o tym nie wiedziałem kompletnie. I tak powolutku, krok po kroku, no tam robiłem jakieś zdjęcia, jakieś takie drobne szkice, coś tam zapamiętywałem sobie. I później na tej bazie powstały najpierw rysunki, a później dopiero obrazki. Tu jest gdzieś w okolicy tego dworka, nie? On tam gdzieś widać po prawej stronie go. Tu jest park za samym dworkiem. To jakaś ziemianka tam była taka. O.
Na terenie przy dworze?
Tak, tak, to po prawej stronie. A to jest drzewo bezpośrednio za dworkiem. Także tam były takie z dworkiem w ogóle, tylko ja nie wiem, gdzie są, bo część wyrzuciłem faktycznie, bo były pognieciony byle jakie. One tam zawilgotniały się. To obrazki są olejami malowane na różnych, i tektura, sklejka, papier naklejony na tekturę. Powiesiliśmy to na ścianie i dopiero po 3 dniach się zorientowałem, jak przyjechaliśmy, a tam już wszystko takie flaki, te rysunki pomarszczone, bo wilgoć duża była. Tylko te, które były na twardszym materiale, typu tektura z płótnem lub sklejka, no to im się nic nie stało.
Ja nie mam tych talentów, co ma Benek rysunkowych, bo on to nazywa szurankami, nawet nie rysunkami, nie obrazami. On robi szuranki. I faktycznie wyczarował tą ziemię olchowiecką w sposób niesamowity, ale ja nie ukrywam, że w centrum tego Olchowca, to był dla mnie dworek Preszla. Ja byłem zauroczony tym dworkiem i chciałem, żeby ten dworek Preszla jakby no reanimować. Tam kiedyś była szkoła, tam było życie, tam wiele pokoleń przez ten dworek przeszło już po wojnie, ale mnie interesował, kto tam mieszkał. I chciałem wiedzieć, kto był właścicielem. No i tak doszedłem z różnych źródeł, bo musiałem kwerendy robić, że właścicielem Olchowca i ziemi olchowieckiej był ewangelik. I że miał ślub w kościele ewangelickim w Lublinie.
Kościół się nie zmienił od 1813 roku.
Nie, jest taki sam. Wnętrze, w którym jesteśmy, to samo wnętrze, do którego przychodzili Preszlowie.
To tu, ponad 200 lat temu w kościele ewangelicko-augsburskim w Lublinie Ludwika Weber i Ludwik Preszel ślubowali sobie miłość.
Na pewno przed tym ołtarzem, przed tym pięknym obrazem ukrzyżowania Pana Jezusa stawali, słuchali kazania wygłoszonego z tej ambony, która do dzisiaj jest używana.
Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie, ksiądz Grzegorz Brudny.
Bo księża ewangelicy wychodzą na ambonę, kiedy chcą zwiastować Boże Słowo, bo w ten sposób podkreślają to, co jest najważniejsze w religii, w ewangelicyzmie, czyli zwiastowanie Bożego Słowa jako tego źródła wiary człowieka. My mamy tablicę, Pani Jolu, z Preszlami tutaj? Nie.
Nie widziałam, nie ma.
Jolanta Szafrańska, prezes Rady Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie.
Rodzina pochodziła z Brandenburgii. Ludwik Preszel z zawodu był białoskórnikiem. Zajmował się garbarstwem skór delikatnych, przeznaczonych na elegancką galanterię odzieżową, jak też na ubrania. Wiadomo, że miał swoją manufakturę w okolicach Lwowa. W 1813 roku postanowił w wieku 41 lat ożenić z panną Ludwiką Weber de Rittersdorf. Ojciec panny młodej, Jan Weber, był znanym korzennym kupcem lubelskim, ale również zaufanym bankierem. Miał kantor na rynku Starego Miasta w Lublinie. Panna Ludwika wówczas miała 13 lat. Ojciec panny młodej jako wiano przekazał młodemu małżeństwu majątek Żółkiewka. Majątek Żółkiewka był w dobrym stanie, ale to było troszeczkę za mało dla pana młodego, w związku z tym w niedługim czasie dokupił odległy o 5 kilometrów majątek Olchowiec.
W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się księgi, w których odnotowane zostały narodziny dzieci Ludwiki i Ludwika Preszlów.
Jest to księga stanu cywilnego z parafii rzymskokatolickiej w Żółkiewce z 1816 roku. Pierwszy syn, Adam Teodor, urodził się w Żółkiewce, podobnie jak i drugi syn, Alfons Mścisław, który urodził się rok później po Adamie. Mamy jeszcze oczywiście świadków, którzy, że tak powiem, przybyli razem z ojcem w celu zgłoszenia narodzin syna Adama Teodora. Jest to dość taka reprezentacja godna wyczytania, ze względu na to, że świadkami był wielmożny Józef Darowski, prezes Rady Powiatu Krasnostawskiego, dziedzica dóbr Gorzków, tamże zamieszkały. Podobnie szlachetnie urodzony Ignacy Radomski, lat 54 mający, major wojsk polskich, dziedzic dóbr Czystej, Dębiny. Także sądzę, że tutaj akurat widać, że Ludwik Preszel miał duże poważanie wśród szlachty miejscowej. Syn Alfred Kornel Antoni urodził się również jeszcze w Żółkiewce, natomiast już kolejna córka urodziła się dopiero w 1820 roku i ona urodziła się już w Olchowcu. Jeszcze była jedna córka, Ludwika Bronisława Helena, urodziła się 2 marca 1827 roku, również już w Olchowcu.
Jakim był Ludwik Preszel? Był bardzo wymagającym dla poddanych. Cofnął z miejsca przywileje nadane przez poprzednich właścicieli, co nie przysporzyło mu absolutnie popularności. Wielość pozwów sądowych wobec nowego właściciela również świadczy o stosunkach panujących w tych majątkach. Niemniej, pomimo tego, że był osobą bardzo wymagającą, ale od siebie również, doprowadził do utworzenia szkoły elementarnej, której nie było wówczas na tych terenach. Była to szkoła 4-letnia. Ona bez uczestnictwa i zaangażowania Preszla nie przetrwałaby dłuższego okresu. Ale majątki nie zaspokajały ambicji pana Ludwika. Również angażował się w życie gospodarcze na terenie Lublina. I tak w 1823 roku stał się udziałowcem stowarzyszenia wspomagającego fabrykę sukienniczą utworzoną przez Antoniego Dębińskiego na terenie dzisiejszej Kalinowszczyzny. Już wówczas zaczynały się ruchy wyzwoleńcze, nie sprzyjało to rozwojowi gospodarczemu. Niestety po paru latach ta fabryka upadła. W tym czasie Ludwik Preszel był już radcą wojewódzkim. W roku 1826 otrzymuje herb. Otrzymuje ten herb z rąk cara, co również nie wpływa na jego popularność wśród sąsiedzkiej szlachty. On ten herb otrzymuje za kulturę i uprawę ziemi, czyli możemy wnioskować, że jest dobrym gospodarzem, dbającym o powierzone mu mienie. A to jest właśnie jedną z cech etosu ewangelickiego. Interesuje się ruchami wyzwoleńczymi. W raporcie z 1834 roku wśród osób sankcjonowanych za działalność na rzecz wyzwolenia narodu polskiego jest jako jeden z wielu wymieniony. Chodziło tam o to, że wobec zakazu druku gazet na terenie Lublina wysyłał umyślnych do Zamościa, by sprowadzić te gazety i rozpowszechniać wśród osób zainteresowanych tym, co się dzieje aktualnie na ziemiach Lubelszczyzny. Był on aresztowany za to. To było typowe dla rodzin ewangelickich. One tutaj na terenie Lubelszczyzny bardzo szybko się polonizowały i rzeczywiście ich udział w tych ruchach wyzwoleńczych był nad podziw aktywny. Preszel, sama pisownia nazwiska, najprawdopodobniej to nazwisko było pierwotnie pisane przez SCH, a jednak w dokumentach spotykamy się od początku z pisownią polską przez SZ. Ludwik Preszel zmarł śmiercią dziwną, tragicznie. Został on zamordowany w roku 1846 przez własnego lokaja. Fama głosi, że był to mord rabunkowy. Ale czy rzeczywiście tak było, trudno powiedzieć. Biorąc pod uwagę to, że miał tak wielu wrogów, niekoniecznie powodem mógł być rabunek.
Agnieszka Konstankiewicz z Archiwum Państwowego w Lublinie.
Ja tutaj przygotowałam sobie, już pozaznaczałam pisma dotyczące już konkretnie szkoły elementarnej w Żółkiewce, którą założył prawdopodobnie w 1817 roku Ludwik Preszel.
Z XIX wieku są te akta?
Pochodzą z lat 40. Już sporządzone zostały po śmierci Preszla. W momencie, kiedy nastąpił pewien taki stan zawieszenia, ponieważ po jego śmierci okazało się, że jego żona nie chciała podtrzymywać złożonej obietnicy przez męża. Ze względu na to, że był fundatorem, złożył taką deklarację, w której postanowił utrzymywać nauczyciela, któremu zobowiązał się płacić 200 zł polskich co roku, przekazywać 100 fur drzewa rocznie i jeszcze zboże. 22 korce zboża dostarczane przez włościan wsi majątku Żółkiewki. Także bardzo duże uposażenie szkoły i nauczyciela na ówczesne czasy. W tej deklaracji zapisał, że te jego zobowiązania nie przechodzą na jego sukcesorów. I w momencie jego śmierci nastąpiła pewna taka kwestia uregulowania, kto tą szkołę ma w tym momencie utrzymywać. I tutaj w całej tej jednostce mamy dość liczną korespondencję między rządem gubernialnym i właśnie żoną. Ludwika Preszel informuje, że owszem, postara się w jakimś stopniu również tą szkołę utrzymywać, może nie w takim uposażeniem, jak gwarantował to jej małżonek. Zachęciła również społeczeństwo Żółkiewki, żeby również przyłączyło się do utrzymywania szkoły. I część tutaj zachowanych akt to praktycznie są to właśnie składki na rzeczoną szkołę. Ale niestety społeczeństwo żółkiewskie zaczęło się po części wycofywać, zaczęli monitorować, że są one dla nich dużym obciążeniem. W związku z tym postanowiono, żeby tą szkołę niestety zlikwidować.
Tu spoczywają zwłoki Ludwika Trzciniec Preszel, obywatela ziemskiego, kawalera orderu trzeciego stopnia Stanisława, który zszedł z tego świata w 64 roku życia.
Pomnik Twym cieniom wzniesiony uciska zimne Twe zwłoki, a serce dzieci i żony żalniemy smutek głęboki.
On miał 64 lata, jak został zabity przez tego lokaja. A jego grób na cmentarzu przy Lipowej znajduje się. U ewangelików była moda na żeliwne nagrobki.
Znamy już bardzo dużo historii na temat tego dworku, tylko że właśnie nie możemy znaleźć zdjęć, jak tu było wewnątrz. Każdego to interesuje, jak tu wewnątrz było. No nie ma kogoś takiego, kto by to pamiętał. Jeszcze z takich dawnych ludzi, mój ojciec pamięta dużo, pamięta ostatniego właściciela tego dworku, no ale wtedy tu nie bywał na tych pokojach, tylko wie, jak tu było otoczenie i co się tam mniej więcej działo. No później też już tutaj chodził i mój ojciec, ostatnie klasy. No i dobrze byłoby jeszcze jakieś takie meble dawne. Ja sobie wyobrażam, że tu mogłyby stać takie lampy naftowe, bo tu jest taki duży ten parapet. Czy no takie właśnie coś, co by przypominało dawny ten czas. Zresztą ja takie rzeczy lubię, może dlatego ja na to tak inaczej patrzę, bo ja bym tu zaraz już dekorowała, coś robiła, tak jak to było kiedyś. Ale głównie to jeszcze chodzi o to, żeby podtrzymać tą tradycję, żeby nie zginęło to, co było kiedyś zrobione. No, żeby upamiętnić ten dworek i żeby coś się tu skupiało, żeby pokazać dzieciom, jak było kiedyś, że tu mieszkał dziedzic, że to należało do kogoś, że nie było tak, jak teraz jest. Dużo ludzi jeszcze na wsi ma stare rzeczy, jakieś stare żelazka. To zalega w domach, gdzieś tam się to marnuje. I tak właśnie z tą myślą, że kiedyś, jak tu już całkowicie się to wyremontuje, to może powstanie jakaś taka izba pamięci, żeby właśnie była maśniczka jakaś, czy żelazko, czy jakaś maglownica, urządzenie do wyciskania serów, żeby to znieść tutaj, żeby się nie marnowało tam gdzieś na strefie, grzechach, tylko było w takim domu.
Dworek, on zmienia się, co roku będzie inny. I jeszcze jakby była elewacja, to jest naszym marzeniem, żeby dostać jeszcze, chociaż troszeczkę może byśmy z własnych sił, ale troszeczkę jeszcze z Unii. Jakby jeszcze była jakaś elewacja, tak pod nasz gust, to było coś wspaniałego. Tylko to jest objęte ochroną jako zabytek, więc też musimy stosować pewne wymogi, które stawiają przed nami, bo nie możemy żadnego drzewka ruszyć tutaj wokoło, co rośnie. Musimy wszystko za zgodą. Niestety to jest utrudnienie, bo czasami byśmy sobie coś tam wygospodarowali, jakiś tam skrawek dla dzieci czy dla kogoś, ale to wszystko musi być zgoda u zabytków. Ale w ogóle usytuowanie i lokalizacja to jest wspaniałe.
Bezsennością mgieł olchowieckich, co tu przycichły w płaszczu nadrzecznym. Szumią olszyny w kreskach, szurankach, bęka chomziuka skrzydlatej duszy. Artysta wyśnił park, dworek, ludzi, biel pól zastygłą w przerębli wzruszeń. Luty się zdarzył, styczeń prześnił. Zza wzgórz złotawe jędrnieje słońce. A wiatr powrósłem wiąże drogi tych, którzy słyszą świerszczy koncert. Muzyką z marzeń, jak szaleństwem, by serca świata czarne sprzetrwał, dworek przedarnie sen spod powiek w małej ojczyźnie nad Żółkiewką.
Marzena Podkościelna napisała wiersz Mała Ballada o śnie. Chcieliśmy zrobić taki happening artystyczny i na prima aprilis dać trochę kopa wójtowi, żeby pochylił się nad tym dworkiem, ludziom, proboszczowi, wszystkim. I ogłosiliśmy, rozwiesiliśmy plakaty na wsi, na przystankach wszędzie. Ksiądz przez ambonę wzmocnił i ludzie uwierzyli, że to nie jest prima aprilis, tylko że chyba ten wernisaż będzie. Na wszelki wypadek przyszli pierwszego i były tłumy. Kiedy historyk sztuki Kazio Parfianowicz mówił o Olchowcu, to on wspomniał, że w Polsce zostało zniszczone kilkadziesiąt tysięcy dworków, a takie dworki to były miejsca kultury. W takim dworku mówiło się kilkoma językami, tam były dzieła sztuki, obrazy, wszystko, sposób bycia, cała kultura w katolickiej wiosce, ewangelik, dworek, sam przez się był już wielokulturowy. I dlatego nad tym miejscem tak bardzo mi zależało, żeby się pochylić. I nie chciałem, żeby Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej sprowadzić do lepienia pierogów, bo pierogi się wszędzie lepi. Ale Olchowiec się zdecydowanie różni od wielu innych miejscowości. I zależało mi, żeby te wszystkie tradycje w tym dworku się znalazły, ale nie tylko w sensie, że robimy Izbę Pamięci Siermiężną, ale sięgamy do przodu, nie? Czyli po prostu budujemy w sposób współczesny, tak jak to wygląda Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Chopina, gdzie człowiek klika i słyszy muzykę, utwory, wernisaż i to całe zamieszanie było tylko pretekstem. Mi chodziło zawsze o coś głębszego, o czwarty wymiar, którego nie widać, metafizyczny wymiar i tego właściwie od ludzi oczekiwałem i chciałem im to przetłumaczyć na ich język, żeby to zrozumieli, ale no nie udało się i z tego powodu szatnie rozdzieramy.
Ty dodawałaś do tego biały ser, nie?
Można dodać biały twaróg.
Tak jak dziewczyny gotują tutaj, to nikt chyba nie gotuje.
Teresa Oleszek.
Przepraszam bardzo, możemy konkurencję Makłowiczowi robić.
Weszłyśmy w projekt Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. W ramach projektu odbyło się 9 warsztatów kulinarnych. Na podsumowanie wydano publikację Przysmaki Gminy Żółkiewka i na końcu odbył się festiwal edukacyjny na rzecz Gminy Żółkiewka tutaj przed dworkiem. Wręczenie certyfikatów zakończenia szkolenia.
A tutaj są wspaniałe przepisy.
W tej książeczce zawiera się wszystko. Wszystko naprawdę, co może to być.
Ale chodzi też, żeby to były stare potrawy.
Dania robione w oparciu o przepisy znane w okolicy od pokoleń prezentowane są przez panie ze stowarzyszenia podczas różnych konkursów kulinarnych. Zdobywają za nie wyróżnienia i nagrody. Ich smak można poznać podczas spotkania opłatkowego.
Mirek Mrugała. No wiadomo, że i śledzik bardzo dobry jest po staropolsku, jest i z rodzynkami, wiadomo. Rybki kolega przygotował, ma stawik. Także wszystkie pyszności są, no. Ciasto bardzo dobre, chlebek swój pieczony, barszczyk czerwony. Także to są te wszystkie potrawy, które były z dawna, tutaj właśnie na tym terenie. I my chcemy dalej to w jakiś sposób utrzymywać.
Ksiądz Stanisław Dworniczak, proboszcz parafii w Olchowcu.
Jest takim zjawiskiem polskim ta atomizacja, rozbicie społeczeństwa. Ale ja się cieszę, że sąsiedzi wśród swoich znajomych, bliskich odkrywają takich liderów, którzy potrafią organizować się i dowodem takiej organizacji jest, że pielęgnują tradycje, te kulinarne, przypominają potrawy danego regionu, ale jest także piękna rzecz przy tej okazji, na przykład pielęgnują takie swoje zwyczaje. To nasze spotkanie dzisiejsze tutaj jest takim pielęgnowaniem zwyczajów świątecznych, wiejskim kolędowaniem, które było w dawnej polskiej tradycji takie wpisane, że się schodzili sąsiedzi, wspólnie przebywali, śpiewali kolędy, radowali się, jakby wspominali ten rok pracy, który mają za sobą. To jest właśnie chyba takie bardzo potrzebne ludziom też, bo człowiek jest istotą społeczną po prostu. No i ja się ogromnie cieszę, bo właśnie, żeby ta znajomość kolęd, śpiewanie kolęd nie zanikło.
Jak takie święta mogły wyglądać u Preszlów?
Zadała pani trudne pytanie, bo trudno się przenieść w czasie. Nie mamy takiego wehikułu. Być może etnologowie na ten temat powiedzieliby coś więcej. Musiały to być magiczne święta w takim dosłownym znaczeniu. Choinka musiała być duża, ozdoby choinkowe pewnie, orzechy, jabłka, wszystko to ozdobione w jakieś szlachetne materiały. I podejrzewam, że dziecko chłopskie, które gdzieś tam przez okno popatrzyło, jak państwo w dworku świętują, musiało być zachwycone tą magią i ciepłem i bogactwem. Natomiast za tą oprawą szła taka pewnie surowość ewangelicka. Wiemy, że ewangelicy nie przywiązują dużej wagi do tradycji. Przede wszystkim opierają się na Słowie Bożym, na Piśmie Świętym, więc podejrzewam, że na stole Preszlów leżała Biblia, z której pan domu przeczytał odpowiedni fragment z Ewangelii Łukasza, chociażby Ewangelię Godową. Zamiast opłatka podejrzewam, że leżał chleb. U ewangelików dzielono się w tamtych czasach, czy w niektórych regionach do dziś, nie tyle opłatkiem, co pochenkiem chleba. Pewnie dominowały ciasta zrobione z maku, który symbolizuje obfitość. Krojono jabłka, patrzono, czy są zdrowe, tak samo orzechy. Pewnie wybierano najzdrowsze i najpiękniejsze owoce na stół wigilijny, żeby nie być zaskoczonym, przykro i niepotrzebnie, że owoce są zepsute na przykład, co świadczyłoby o tym, że przyszły rok będzie nie układał się najlepiej. Pewnie wigilię poszczono bardzo restrykcyjnie, nie jada się mięsa absolutnie. Śpiewano kolędy. No i odwiedziny w kościele na nabożeństwie wigilijnym, czy być może było jutrzenne, na które się idzie po zmrożonym śniegu przed świtem. Cóż, no sam chciałbym się przenieść w czasie i uczestniczyć w takiej wigilii. Myślę, że nie tak jak dziś, kiedy jest ta presja, głównie przez dzieci, by jak najszybciej skończyć jedzenie, siedzenie przy stole i już zabrać się za odpakowywanie prezentów. Tamto musiało być bardziej zdyscyplinowane, dzieci nie miały za wiele do powiedzenia w tamtym czasie. Rolę tego, który nadawał ton przeżywaniu świąt i wigilii, na pewno był ojciec rodziny.